Historia, którą dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to historia, która wstrząsnęła mną bardzo. Głównie dlatego, że jak przekonacie się, ofiarami tej historii jest cała rodzina. A oprócz tego sprawcy, którzy do dziś nie zostali wykryci, wciąż zagrażają bezpieczeństwu innych. Przenosimy się do północno-wschodniej Polski, na Mazury, nieopodal Pisza. I tutaj poznajemy Marka oraz jego żonę Alicję, którą wszyscy nazywają Luną, więc tak będę o niej mówić w dalszej części odcinka. Małżeństwo Rysickich zna się od dzieciństwa, to taka para jeszcze ze szkoły podstawowej. Świetnie się zawsze rozumieli, świetnie się znali, ich rodziny się znały, więc taka bardzo fajna para sweethearts, powiedzmy, tak byśmy powiedzieli to po angielsku. Ich związek przycementowało pierwsze dziecko, które urodziło się w 2013 roku, był to chłopiec, i drugie, które urodziło się w 2014 roku, tym razem dziewczynka. Małżeństwo Rysickich mieszka w pięknej okolicy, mają dom na skraju lasu. Trwa taka sielanka typowa dla młodego małżeństwa z dwójką malutkich dzieci. Niestety ta sielanka trwa, dopóki tym terenem nie zaczyna się interesować kilku deweloperów. Jeden z nich chce wykupić ich ziemię pod budowę osiedla, a drugi chce zbudować tam drogę. Para nie zastanawia się nad wyborem. Luna mieszka tam od urodzenia, jest lokalną patriotką, a na tej ziemi mieszkali jej przodkowie sięgający kilku pokoleń i nawet naprawdę duże pieniądze nie były w stanie skłonić ani jej, ani jej męża do zmiany decyzji. Marek mocno zresztą wspiera Lunę w tej decyzji. Luna pewnego dnia właśnie mówi takie zdanie, że moją ziemię, ojcowiznę, mam sprzedać komuś, kto w żaden sposób jej nie poszanuje. Sprzedać jest bardzo łatwo, robi się to w kilka dni. A tutaj przecież jest cała nasza historia, przeszłość, tradycja. Tu znam każde drzewo i ścieżkę w lesie. Tu jest moje miejsce. Luna z trwogą myśli też o tym, że jej ukochana naturalna ziemia wkrótce stanie się betonową dżunglą i bezpowrotnie zniknie. Nie chce na to pozwolić. Stanowczo się nie zgadza na to, żeby deweloper zmieniał ten krajobraz, więc nawet nie była to już tylko kwestia tego, czy oni chcą pozbyć się własności do tej ziemi i ją sprzedać, tylko to była taka już kwestia ideowa, że ona nie chciała pozwolić wraz z mężem na to, żeby ten krajobraz, całe oblicze tej ziemi zmieniło się właśnie od takich destrukcyjnych działań. W 2014 roku deweloper jeszcze raz próbuje namówić Rysickich do zmiany zdania, jednak małżeństwo pozostaje nieugięte. Kilka tygodni później, we wtorek, 4 marca 2014 roku, mąż Luny wychodzi jak co dzień z domu do pracy. Luna spędza cały dzień opiekując się dziećmi, bawiąc się z nimi, karmiąc od codzienne domowe życie. Jednak to życie przestaje biec swoim tempem, kiedy o 15 Marka wciąż nie ma w domu. Może poszedł na zakupy, może musiał zostać dłużej w pracy, ale wieczorem te pytania zmieniają się już w niepokój i strach. Luna zawiadamia służby o zaginięciu męża, jednak poszukiwania nie przynoszą rezultatu. Opowiada, że może być tak, że zaginięcie Marka nie jest przypadkowe. Przecież kilka tygodni wcześniej znów deweloper próbował ich przekonać do sprzedaży ziemi i nie potrafił się pogodzić z ich odmową. Policja przyjmuje to do wiadomości, wszczyna poszukiwania, ale Marka nigdzie nie ma. Kobieta zostaje sama z dziećmi, bez środków do życia. Marek miał wolny zawód. Jej codzienność ze stabilnej zmienia się w chaos. Chwyta się dorywczych prac, jednak nie może w nich przebierać, bo nikt nie chce zatrudnić samotnej matki z dwójką malutkich dzieci. I o ile na początku dziećmi może zajmować się sąsiadka, o tyle na dłuższą metę nie jest to możliwe. Przedszkole nie wchodzi w grę, bo najbliższe znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od domu. A Luna była uziemiona, nie miała samochodu. Najmłodsze dziecko ma kilka miesięcy, więc nie ma mowy o innej opiece nad nim niż matczyna. Powoli zaczyna jej brakować pożywienia. Chudnie w oczach, wszystko co udaje jej się zdobyć przekazuje dzieciom. Co gorsza, Luna w ogóle nie czuje się bezpiecznie. Ma wrażenie, że ktoś ciągle ją obserwuje. Wieczorami wokół domu zaczynają jeździć samochody, mimo że mieszka na uboczu. To znaczy, że ktoś musiał wiedzieć, jak dostać się do tej działki, a to wcale nie było proste, tym bardziej po zmroku. Pewnego dnia podczas spaceru z dziećmi po lesie rozlega się wrogi warkot silnika. Był coraz głośniejszy. Luna zaczyna odczuwać olbrzymi niepokój, ale myśli, że może to jakaś młodzież urządza sobie przejażdżki quadami. Kiedy kończy tę myśl w głowie, za zakrętu wyłania się duży terenowy samochód, który jedzie prosto na nią i na dzieci. W ostatniej chwili udaje jej się zgarnąć dzieci i uskoczyć, cudem unikając śmierci. Po tym wydarzeniu kobieta chowa się w domu i boi się z niego wychodzić przez kilka dni. Do tego stopnia, że nie wychodzi nawet do sklepu. Dzieci zaczynają wyczuwać jej lęk i stają się niespokojne. Mają problem ze snem, są nerwowe, a opieka nad nimi staje się jeszcze trudniejsza. Luna wie, że nie może wiecznie się ukrywać, więc zaczyna sobie tłumaczyć. No, że może ten wypadek z samochodem był przypadkowy. Ktoś pijany pojechał powygłupiać się do lasu. Ale podskórnie czuje jednak, że to jest element jakiejś większej całości. I niestety ma rację. W listopadzie 2014 roku jej ciało zostaje znalezione przez przypadkowych spacerowiczów, którzy wybrali się na jesienną wycieczkę po Puszczy Piskiej. Powiadamiają służby, które kojarzą ją na szczęście i jeden z funkcjonariuszy pamięta, że kobieta miała dwoje dzieci. Policja czym prędzej rusza do domu Luny, gdzie znajduje dwoje małych wychłodzonych, odwodnionych i niedożywionych dzieci. Podejrzewają, że Luna nie żyje od 4 dni, bo na tyle wskazuje stan dzieci. Jako że ani Marek, ani Luna nie mają bliskiej rodziny, rodzeństwo trafia niestety do ośrodka opiekuńczego, a następnie oddane do adopcji. Do dziś nie wiadomo, co stało się z Markiem, bo nie został odnaleziony i też nie znalazło się jego ciało. A Luna zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Trudno ustalić przyczynę jej śmierci. Ziemia, o którą walczył deweloper, należy w tym momencie do dzieci, ale te jeszcze długo nie będą mogły o niej decydować. Nie wiadomo też, jaką podejmą decyzję. Czy będą chciały zachować ziemię, przez którą ich rodzice nie żyją? I chciałabym wam powiedzieć, że ta historia to fikcja, bo po części tak jest. Bo sama historia wydarzyła się naprawdę. Ale nie przydarzyła się ludziom, tylko rysiom. Rysie bałtyckie, inaczej nizinne, są zagrożonym gatunkiem dzikich kotów występujących w Europie. W Polsce żyją dwie populacje rysia. Karpacki i bałtycki, inaczej nizinny. Obie są zagrożone. Czy wiecie, na ile szacuje się dzisiejszą populację rysia bałtyckiego? Na 40 osobników. 40. To mniej więcej tyle osób, ile przez 15 minut przewinie się przez dowolną kawiarnię na dworcu centralnym. Tyle, ile mieszka w 4-piętrowym bloku z jedną klatką. Jeden taki blok na całą Polskę. I najgorsze jest to, że na rysie wciąż czekają zagrożenia. I niestety wszystkie, ale to wszystkie są ze strony człowieka. W szczególności wynikające z intensywnej zabudowy terenów w pobliżu lasów. Budowy dróg, związanej z nimi wycinki drzew. Na rysie czyhają też kłusownicy, ale przyczyniają się do ich wyginięcia także myśliwi, którzy polują na ich pokarm, na przykład na sarny. Wiele zwierząt ginie też pod kołami samochodów lub zostaje wypłoszona lub zraniona i w konsekwencji umiera przez grzybiarzy, zbieraczy jagód i innych poszukiwaczy. Ale możemy naprawić krzywdę, którą wyrządziliśmy rysiowi, wspierając akcję WWF Ratuj Rysie. W ramach tej akcji możesz objąć symboliczną adopcję rysia. Dzięki finansowemu wsparciu WWF zadba o reintrodukcję rysi, czyli zaadaptowanie młodych rysi na wolności i zwiększenie populacji w środowisku naturalnym, stworzenie nowych wolier i zagród dla rysi, które umożliwiają im bezpieczny poród młodych osobników oraz odbudowanie bazy pokarmowej, dzięki której rysiom nie będzie groził głód. Idą święta, więc to doskonały czas, żeby zrobić dobry uczynek dla zwierząt lub wręczyć bliskiej osobie niepowtarzalny prezent w postaci zaadoptowanego rysia bałtyckiego. Adopcji możesz dokonać na specjalnej stronie www.ratujrysie.pl. Po raz pierwszy w historii tego kanału mogę powiedzieć, że macie wpływ na to, by zapobiec kolejnej zbrodni. Więc do dzieła.